20 minut. Do Ukrainy. Podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Jesteśmy w Kijowie. Pomnik Włodzimierza Wielkiego na granicy Wysokiego Miasta i Padołu, niezwykle symboliczny, szczególnie w tych ostatnich dwóch tygodniach miejsca.
Tak, pomnik świętego Włodzimierza, faktycznie jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli Kijowa, wzniesiony na prawym, czyli wysokim brzegu Dniepru, na tak zwanym wzgórzu Włodzimierza, wcześniej to było zbocze wzgórza Aleksandrowskiego, pod którym według tradycji chrzczeni byli mieszkańcy Kijowa w 988 roku.
Tomasz Chodana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Katarzyna Kotyńska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Bartosz Panek, to jest kolejny z tych naszych trzech dodatkowych odcinków serii podcastów, które zaczęliśmy nagrywać jesienią ubiegłego roku w związku z wystawą Ukraina – Wzajemne spojrzenie w Międzynarodowym Centrum Kultury. Historia i teraźniejszość, w zasadzie teraźniejszość już w momencie tym, w którym żyjemy, staje się historią, dopisały kolejne paragrafy i akapity do tego, o czym mówiliśmy, dlatego też postanowiliśmy, że powinniśmy wrócić do tej rozmowy o ukraińskich symbolach, ukraińskiej kulturze, która jak widzimy od ponad dwóch tygodni staje się niezwykle istotnym narzędziem w prowadzeniu wojny, którą Rosja wydała Ukrainie. Historia jako pożywka dla, trzeba powiedzieć chyba wprost, ideologii, która tę wojnę rozkręciła, no bo Władimir Putin mówi, oczywiście sięgając jeszcze do myśli przede wszystkim Aleksandra Dugina, tego naczelnego ideologa Wielkiej Rosji, mówi tak, no przecież Ukraina, a przede wszystkim Kijów, to jest matka miast ruskich, w domyśle miast rosyjskich. I my wszyscy wiemy, że Władimir Putin bardzo się myli, natomiast niektórzy myślą, że no tak, przecież to wszystko to była kiedyś Rosja, jeden wielki organizm. Natomiast wypada wyprostować te mity i powiedzieć, że zanim powstała Moskwa, to był Kijów i w zasadzie to państwo kijowskie, Ruś Kijowska sięgała daleko, daleko dalej niż współczesna Ukraina.
A no właśnie, Kijów, matka grodów ruskich, bynajmniej nie rosyjskich. Od tego wypadałoby zacząć. Tutaj Władimir Putin w tworzeniu takiej agresywnej, imperialnej ideologii, która ma usprawiedliwiać jego podboje, ekspansję, utrzymywanie stałych konfliktów na obrzeżach dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, w przypadku krajów dwóch wschodniosłowiańskich oprócz Rosji, Białorusi i Ukrainy, no tak naprawdę odwołuje się do ideologii Imperium Rosyjskiego, do ideologii Związku Radzieckiego, no i właśnie tej ideologii współczesnej, którą stosuje jako narzędzie swojej polityki zagranicznej Federacja Rosyjska. No po pierwsze wypadałoby zacząć od tego, że łączenie świętego Włodzimierza, czy Włodzimierza, chrzciciela Rusi z narodowością, kulturą, tożsamością rosyjską jest... A historyczne to mało powiedziane, jest totalnym absurdem. Mówiliśmy już o tym w poprzednich odcinkach, w odcinku o Kijowie, że tak naprawdę nie wiemy, jakiej tożsamości był Włodzimierz, czy jeszcze wareskiej, szwedzkiej, czy już słowiańskiej, w jakim języku rozmawiał, w jakim myślał, bo modlił się już jako chrześcijanin w języku cerkiewnosłowiańskim, bynajmniej, powtórzmy, nie rosyjskim. Natomiast Putin rzeczywiście próbuje wszystkie ideologie, czy jakby ideologię imperialną, ideologię radziecką, tą ideologię, która jak jakieś monstrum i nowotwór wyrastała na naszych oczach od lat 90., zaprząc do swoich celów politycznych. I tu jakbyśmy sięgnęli do orędzia wygłoszonego 21 lutego 2022 roku, orędzia do Rosjan, w których prezydent Putin informował o uznaniu suwerenności tak zwanych Donieckiej i Łuchańskiej Republik Ludowych, mówił o tym, że Ukraina nie jest dla nas, dla Rosjan tylko i wyłącznie krajem sąsiednim, to jest integralna część naszej własnej historii, kultury i duchowości. I od razu potem szła taka kalka, która została już ukuta, stworzona w czasach imperialnych. Mianowicie Ukraina to tak naprawdę nie Ukraina, tylko południowo-zachodnia Ruś. I tak naprawdę Ukraińcy to nie Ukraińcy, bo zanim nazwano ich Ukraińcami, albo sami siebie nazwali Ukraińcami za podszeptem a to Polaków, a to Austriaków, to przecież od zawsze byli, nazywali siebie, cytując Putina, ruskimi i prawosławnymi.
Ruskimi i prawosławnymi. Tutaj mamy problem językowy, lingwistyczny, którego polszczyzna nam nie ułatwia. Kijów, matka grodów ruskich, czyli przymiotnik ruski, który jest bardzo blisko przymiotnika rosyjskiego, przymiotnika, który określa to, co my nazywamy rosyjski. Ruski, czyli rosyjski. No ale nasz ruski, po polsku mówiąc, i rosyjski to są dwa różne światy. Tyle, że polszczyzna potoczna przyjęła przymiotnik ruski na określenie tego, co najogólniej rzecz biorąc pochodzi zza wschodniej granicy, bez rozróżniania takich z szerokiego polskiego punktu widzenia drobiazgów, jak to, czy mamy do czynienia z Wielkorusem, Małorusem czy Białorusem, czy jest to Rosja, Ukraina czy Białoruś. W związku z tym nie może zaskakiwać ostatnio rozwijająca się akcja przemianowywania pierogów ruskich na pierogi ukraińskie, bo skojarzenie ruski-rosyjski jest w polszczyźnie bardzo silne. Tymczasem ten ruski, ten przymiotnik przy pierogach, sięga czasów znacznie dawniejszych niż istnienie Rosji jako takiej i dotyczy tego świata, o którym Tomek zaczął mówić, świata Rusi kijowskiej.
To ciekawe swoją drogą, że pierogi ruskie wywołały taki ferment, a nie na przykład musztarda rosyjska. Taka też występuje i to w całkiem sporych ilościach w naszych sklepach.
No ale zdecydowanie pierogi ruskie są bardziej znane chyba niż musztarda rosyjska. Natomiast już tak wracając do bardziej poważnego tonu i jakby poważnej tematyki, w istocie jest ta ruskość kojarzona z rosyjskością albo raczej z sowieckością. To jest spuścizna języka, którym posługiwaliśmy się w PRL-u. Do wybuchu pierwszej, potem i drugiej wojny światowej tak naprawdę dla Polaków Rusinem był przede wszystkim Ukrainiec, wcześniej jeszcze Ukrainiec i Białorusin, a jak sięgniemy do naszej literatury romantycznej, czy nawet literatury przełomu wieków, bardzo często używano tam pojęcia właśnie Moskal, Moskiewski, wcześniej jeszcze Moskowici byli, była Moskwa, więc to było bardzo czytelne rozróżnienie pomiędzy ruskością a moskiewskością. Tutaj dotykamy takiego dramatu Ukraińców, którzy zostali tak jakby pozbawieni swojego pierwszego imienia. To imię zostało przejęte i w całości zawłaszczone przez rosyjską tradycję historyczną. W związku z tym musieli dla siebie wymyślić jakąś inną nazwę. W jakimś sensie, gdyby nie zapędy rosyjskich ideologów, nie byłoby z tym żadnego problemu. Natomiast faktycznie do dzisiaj odczuwamy pewnego rodzaju trudność, czasami w wyjaśnieniu, w objaśnieniu ludziom też z zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego, na czym ta różnica między ruskością i rosyjskością polega. Rosjanin absolutnie to utożsamia. Dla Rosjanina drewnieruska literatura, czyli coś, co zręcznie i w miarę adekwatnie po polsku nazywamy literaturą staroruską, jest po prostu literaturą starorosyjską. Drewnieruska jej iskustwa to jest sztuka starorosyjska i drewnieruska jej gasudarstwa, czyli Ruś Kijowska, jest państwem starorosyjskim. Ukraińcy przez tego rodzaju propagandową operację i językową również, terminologiczną, zostają pozbawieni kilku wieków swojej historii, zostają pozbawieni fundamentów swojej państwowości, zostają w oczach Rosjan i całego świata tak jakby zredukowani właśnie do Małorusinów, którzy potem na fali jakiegoś separatyzmu inspirowanego przez siły zewnętrzne zechcieli stać się Ukraińcami.
To są takie zjawiska, które interesują, wydaje się, czy też interesowały do tej pory wyłącznie badaczy, wyłącznie historyków, literaturoznawców, kulturoznawców. Natomiast w genialny sposób wybrnęła z tego, no, wydawało się, może nadal tak jest, patowego stanu bodajże ambasada ukraińska w Waszyngtonie, publikując mem.
Ten mem pokazywał, jak w roku 996 wyglądał Kijów, a jak wyglądała Moskwa. Kolejne trzy obrazki, też zestawione, na zasadzie przeciwieństw pomiędzy Kijowem a Moskwą ilustrowały lata 1011, 1070 i wreszcie 1108. Kijów się rozrastał, Kijów stawał się prężnym miastem w tej części Europy, natomiast tereny, na których znajduje się współczesna Moskwa, porastała gęsta puszcza, porastał gęsty las.
Tak, tutaj warto dodać, że księżniczka kijowska Anna, właśnie XI-wieczna księżniczka kijowska Anna, córka Jarosława Mądrego, została królową Francji, żoną Henryka I. I Ukraińcy bardzo lubią podkreślać fakt, że owa księżniczka Anna z tych przez Rosjan, czy też rosyjską propagandę terenów uznawanych za absolutny koniec świata i nic ważnego, w tymże XI wieku była osobą całkowicie piśmienną i na dodatek miała piękny, wyrobiony charakter pisma, co widać na francuskich dokumentach państwowych, gdzie francuscy baronowie często podpisywali się krzyżykami, bo nie umieli inaczej. A ona pisała Anna Regina.
Tak, mem rzeczywiście daje do myślenia, mówiąc delikatnie. Podczas gdy Kijów przeżył swój wzrost, swoje apogeum i zaczynał już przeżywać swój schyłek, Moskwy ciągle jeszcze nie było na mapach, no map też nie było tych terenów, ale nie było nawet wzmianek w latopisach ruskich. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku bodajże 1147 i miała tam wtedy na terenach, gdzie dzisiaj stolica Rosji się znajduje, znajdować się jedynie jakaś drewniana baszta. Natomiast nie to jest ważne. Moskwa jako centrum, jako ośrodek władzy była poprzedzona przez Rostów, Suzdal, potem Włodzimierz nad Klaźmą. Natomiast pierwsze trzy takie ważne ośrodki władzy, państwowości, potem biskupstwa, kościoła prawosławnego, no rozciągały się wzdłuż tej linii tego szlaku rzecznego, o którym żeśmy rozmawiali. To był Nowogród, to był Połock i to był Kijów. I teraz cały, że tak powiem, trik polega na tym, że nie możemy pod te miasta podłożyć Rosji, Białorusi, Ukrainy. Możemy podłożyć Ukrainę i Białoruś z pewną dozą umowności, natomiast Nowogród to nie Moskwa. Oczywiście chętnie Rosjanie dzisiaj się przyznają do wszystkiego, co mogą jakby skojarzyć z własną państwowością i z własną już taką narodową historią. Natomiast warto pamiętać, że Nowogród był przez kilka wieków republiką niezależną, republiką kupiecką, republiką otwartą na zachód, republiką, która handlowała z całym basenem Morza Bałtyckiego. Kiedy rosnąca w siłę Moskwa próbowała go sobie podporządkować, to najpierw próbował się poddać pod opiekę książąt litewskich, no a potem niestety zaznał dwóch takich wielkich najazdów za Iwana III Srogiego, to są lata 70. XV wieku, kiedy to został zniszczony i kiedy to w sposób spektakularny, symboliczny zrzucono dzwon Republiki Nowogrodzkiej, dzwon, który wzywał bojarów i kupców na wiec. Czyli została zniszczona demokracja nowogrodzka przez jedynowładztwo moskiewskie. 100 lat później Nowogród został ukarany za znowu. I to jest ta koincydencja z porządkiem rzeczy współczesnym jest wręcz zdumiewająca i przerażająca. Znowu oskarżenie o zdradę i spiskowanie z królem, wielkim księciem litewskim, królem polskim, wyprawa, która miała zapewne walczyć z jakimś odchyleniem polskości i litewskości, która Nowogród zrównała z ziemią. To są już czasy Iwana Groźnego, rok 1570 i to już nie tylko zniszczenie pewnego konkurencyjnego, prozachodniego modelu ustrojowego, polityczno-społecznego, ale dosłowne wyrżnięcie mieszkańców tego miasta.
Mówiłeś o demokracji nowogrodzkiej, o innym sposobie rządzenia się. To jest jedna z tez Putina, że Ukraina pod zgubnym w domyśle wpływem zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych usiłuje stworzyć sobie po 91 roku nienaturalny, niewłaściwy jej porządek rządów, czytaj demokrację. Ukraina rzeczywiście w bólach, z trudem, z wieloma potknięciami i problemami, ale jednak konsekwentnie starała się budować samą siebie jako państwo demokratyczne porządku zachodniego. Putin twierdzi, że to jest nienaturalne, narzucone z zewnątrz, czy też bezmyślnie skalkowane z zewnątrz. No nie do końca jest to prawda, czy też może, znowu delikatnie mówiąc, nie jest to prawda. Warto pamiętać, że duża część obecnych terenów Ukrainy to są ziemie, które krócej lub dłużej znajdowały się pod berłem króla polskiego w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Województwa wołyńskie, bracławskie i kijowskie cieszyły się w tym tworze państwowym sporą autonomią. Miały na przykład prawo używania własnego języka w sądownictwie i wszystkich sprawach oficjalnych.
To jeszcze dodajmy, że to były trzy największe, czy też jedne z największych województw w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w granicach pierwszej Rzeczpospolitej, w zasadzie województwa wielkości współczesnych państw, średniej wielkości europejskich państw.
Było to znakomite ćwiczenie z demokracji, oczywiście demokracji szlacheckiej, ale wtedy innej nie było. Były to niezliczone próby budowania własnych praw i własnego porządku i mechanizmów, które pomagały ich przestrzegać i pilnować. O tym wszystkim piszą obecnie głównie ukraińscy historycy. Są to opowieści absolutnie fascynujące i pokazują, moim zdaniem, wyraziście, że Ukraina nie musi wchodzić do Europy. Co najwyżej musi sobie przypomnieć, jak to jest być częścią tego porządku świata, bo to jest jej miejsce.
Tak, i jak mówimy tutaj o pewnych, no nawet nie mitach, nie stereotypach historycznych, ale kłamstwach, świadomym zafałszowaniu historii, no to dla badaczy tego rodzaju propagandowej stylistyki to przemówienie, czy wszystkie właśnie ostatnie wypowiedzi, takie oficjalne orędzia prezydenta Putina, są niestety doskonałym materiałem do badań, poczynając właśnie od tego pierwszego wątku, od którego zaczęliśmy, czyli mit jakiejś ruskiej jedności, wschodniosłowiańskiej jedności, która miałaby polegać właśnie na bliżej niesprecyzowanej ruskości i prawosławiu. Mamy cały osobny odcinek o wielokulturowości współczesnej Ukrainy, ale niech sobie nasi szanowni słuchacze nie wyobrażają, że Ruś Kijowska była państwem jednokulturowym. Słowianie wschodni stanowili jakiś procent ludności tego bardzo zróżnicowanego organizmu. To były ludy ugrofińskie, to byli Bałtowie, to byli Waregowie, to byli również zachodni Słowianie. Więc to jest mit na wielu poziomach i to jest kłamstwo na wielu poziomach, takie piętrowe. Kolejna rzecz, taka już jakby zmierzając do podsumowania, to jest to zafałszowanie, jakoby ludność rosyjskojęzyczna była ludnością rosyjską. Nie, to jest nieprawda. Rosyjskojęzyczna, ludność Ukrainy to są po prostu obywatele Ukrainy, to są Ukraińcy, którzy posługują się językiem rosyjskim. I trzecia rzecz, o której mówiliśmy przed chwilą, demokratyczny model ustrojowy, demokratyczny, obywatelski model społeczny jest kluczowym elementem ukraińskiej historii. Ukraińcy nie robią teraz, jak twierdzi Putin, nie uprawiają jakiegoś małpowania czy bezmyślnego, bezrefleksyjnego powtarzania niejako na złość Rosji tego ustroju zachodnioeuropejskiego. Oni po prostu wracają do swoich korzeni. To jest ogromny kawałek ich historii, nie tylko tej historii w ramach I Rzeczpospolitej, no ale przecież państwo hetmańskie, hetmańszczyzna, no zrodziła się z Siczy Zaporowskiej, bardziej demokratycznego ustroju, ze wszystkimi też zagrożeniami, ze wszystkimi jakby negatywnymi tego konsekwencjami, nie można już sobie chyba wyobrazić.
A Kijów skupia w sobie te wszystkie tradycje, te wszystkie zjawiska i dlatego jego istnienie w państwie, niepodległym państwie ukraińskim jest tak groźne. Chorym mówimy czasami umyśle Władimira Putina i jego akolitów, jego ekipy.
Putin i ci, którzy go słuchają, no czyli ileś tam milionów obywateli Federacji Rosyjskiej są podatni na produkowaną przez niego propagandę, oczywiście nie wyobrażają sobie takiego konstruktu, ani takich realiów, takiej rzeczywistości jak ukraiński Kijów. No to już nie wracajmy do Bułhakowa i Białej Gwardii, chociaż należałoby, bo i tam się pojawia właśnie posąg Włodzimierza z krzyżem, który podświetlony był wówczas przez energię elektryczną, co było takim właśnie bardzo nowoczesnym rysem w tym krajobrazie nocnego czy wieczornego Kijowa. Ale rzeczywiście dla Rosjan istnienie Kijowa ukraińskiego to jest po prostu nie wiem jak to powiedzieć, zabranie im fundamentu, to jest wyciągnięcie im stołka spod siedzenia, oni po prostu wtedy upadną. Myślę, że to jest najlepszy obraz, ponieważ oni siedzą na nie swoim fotelu, to jak się im ten fotel spod wiadomo której części ciała zabierze, to się po prostu wywrócą, to się wywróci cały świat ich wyobrażeń o ich historii, o ich tożsamości, o ich kulturze.
Tomasz Chodana, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Katarzyna Kotyńska.
Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bartosz Panek. Dziękuję za cały ten cykl. Do usłyszenia. Dwadzieścia minut. Do Ukrainy. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Realizacja Free Range Productions.